Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom.
Wczoraj dokładnie ukazał się list w obronie Jana Pawła II, a dokładnie oświadczenie Stowarzyszenia Godność, w którym odnosicie się do tych ataków na świętego Jana Pawła II, które kończy się takim sformułowaniem i od tego chciałbym zacząć. Świętemu Janowi Pawłowi II zbyt dużo zawdzięczamy, aby pozwalać na jego obrażanie. Zawdzięczamy my jako naród i my jako wolna Rzeczpospolita, której fundamenty tworzyli wprawdzie różni wielcy, ale on był wśród nich największy. Komu zależy na tym, żeby Jan Paweł II nie był tym największym?
Chciałbym dodać, panie redaktorze i drodzy słuchacze, że my byli więźniowie polityczni. Janowi Pawłowi II zawdzięczamy bardzo dużo, ponieważ kiedy przyjeżdżał do Polski, to ogłaszano amnestię. Wypuszczano nas z więzień. To była dla nas dodatkowa nadzieja, że jak Jan Paweł II przyjeżdża, to wychodzimy z więzień.
A w 1983 roku dokładnie z więzienia napisaliście do niego list, aby przybył i podniósł naród z kolan.
Dokładnie 6 lutego po mszy, którą modliliśmy się, napisaliśmy list. Ksiądz Kutermak, nasz kapelan więzienny, ten list zabrał i dostarczył Janowi Pawłowi II. Jest w naszych dokumentach, także chcę powiedzieć jeszcze dodatkowo, że napisaliśmy taką pieśń na melodię Konfederatów. My znów po wiekach starą pieśń śpiewamy tak jak ojcowie Chrystusowe sługi. Nam dziś przewodzi i przy nim wytrwamy Jan Paweł II. Potem jest jeszcze 4 zwrotki odnoszące się do Jana Pawła II.
Pan mówi o tym z ogromnym wzruszeniem. Obserwuję to w pana oczach.
Dlatego, bo sobie przypominam tamten czas, którym myśmy przeżywali. Proszę zwrócić uwagę, że myśmy mieli taką sytuację, że wierzyliśmy tylko papieżowi Reaganowi w więzieniu. Lech Wałęsa w listopadzie, bodajże czy w końcu października 1982 roku napisał list do Wojciecha Jaruzelskiego i podpisał się kapral Wałęsa. Ten list wywołał ogromne oburzenie wśród więźniów politycznych, a szczególnie wśród młodych chłopaków, którzy byli bardzo agresywni i bardzo źle nastawieni do Lecha Wałęsy. Lech Wałęsa miał szczęście, że się tam nie znalazł.
Ale dzisiaj o Lechu Wałęsie nie będziemy rozmawiać, tylko o Janie Pawle II i o ataku na niego. Jeżeli mówił pan o 83 roku, to też warto przypomnieć ten rok 1987 i Gdańską Zaspę, gdzie właśnie papież Jan Paweł II upomniał się o prawa ludzi pracy, przypominając Polakom i światu o zasługach zdelegalizowanej wciąż Solidarności. To wówczas zdelegalizowanej. Później wiemy, jak to się wszystko potoczyło.
To była rzeczywiście pielgrzymka szczególna, jeżeli chodzi o Gdańsk i Solidarność, bo przecież pamiętamy, co było na Zaspie, ale ja byłem bardzo również związany z Westerplatte, ponieważ myśmy przywracali krzyż na Westerplatte i w tym momencie, kiedy papież tam przyjechał, to nad mogiłami żołnierzy stał nadal czołg i dlatego między innymi papież nie był przy grobach żołnierzy Westerplatte, tylko był w u góry tam pod tym dużym pomnikiem.
A jak przypomina pan tę sytuację z pomnikiem, to od razu trzeba chyba też przypomnieć wszystkim tą sytuację z pomnikiem Trzech Krzyży, gdzie Jan Paweł II przejeżdżając koło tego miejsca, modląc się i ten cały kordon byłych ubeków, którzy odwróceni plecami do Jana Pawła II. To były fakty.
To też był w pewnym sensie wyraz pogardy władzy ludowej, ale z drugiej strony to było zabezpieczenie, żeby nikt się do Jana Pawła II nie zbliżył. Oczywiście mieliśmy takie upokarzające sytuacje wówczas, ale władzy ludowej, która dopuszczała go do przyjazdów do Polski, chodziło o to, żeby on legitymizował tą władzę, żeby im powiedział, że spotykam się z nimi i tak dalej, ale Janowi Pawłowi II chodziło raczej o przemówienie do ludzi, a nie do władzy. On z władzą się nie kontaktował w sensie politycznym. On się kontaktował z władzą w sensie religijnym i patriotycznym.
Ale przejdźmy do czasów współczesnych, bo tak naprawdę jesteśmy 20 lat po śmierci Jana Pawła II. No i dochodzi do tego, do czego dochodzi. Do ataków na właśnie świętość tego wielkiego Polaka, która jest przez bardzo wielu osób, nie tylko w Polsce, ale na świecie traktowana jako człowieka świętego. I co się okazuje? Jak wy jako Stowarzyszenie Godność, jak pan osobiście do tego się odnosi? I jak traktować te ataki? I te konstrukcje tak naprawdę, bo to co wydarzyło się, ten film na kanwie, którego też dzisiaj rozmawiamy, to wielu mówi o tym, że to są poszlaki, domysły, uogólnienia, esbeckie papiery, są wątpliwi zeznający i tak dalej, i tak dalej.
Panie redaktorze, trzeba uświadomić sobie, z jakich środowisk te ataki idą. to środowisko byłych SB-ków, byłych współpracowników służb bezpieczeństwa, ci, którzy uwłaszczyli się na FOZ-ie, na Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego i uprawiają, jako byli działacze postkomunistyczni i ich dzieci, uprawiają propagandę antydemokratyczną, antypolską.
Ale mamy publikację holenderskiego dziennikarza, który uderza w Jana Pawła II i to tego samego, który wypromował Marka Lisińskiego, który swego czasu był obwożony jako ofiara pedofilii przez lewicowych polityków, tylko na końcu tej historii okazało się, że kłamał. Ale zanim oszustwo wyszło na jaw, pojawiał się w Watykanie, spotykał się z papieżem Franciszkiem, zbierał na swoją fundację zresztą kilkaset tysięcy złotych. Czy tutaj mamy podobny scenariusz? Czy tutaj będzie tak, że najpierw jest atak, a potem będą się z tego ci, którzy atakują, wycofywać?
Proszę pana, są środowiska liberalno-lewicowe, jakieś jeszcze, powiedzmy, o zwichrowanych moralnie postawach, że w całej Europie oni się znają i się wspierają, bo przecież to o to chodzi. Ideologia gender, czy podobne ruchy, chociażby proaborcyjne, czy lansujące eutanazję, to są ruchy lewicowe w Europie Zachodniej, w związku z tym one docierają do Polski. Całe szczęście, że do tej pory one na taką skalę, jak w Europie Zachodniej, one nie docierają, ale proszę zobaczyć, co dzieje się w Holandii, w Niemczech, we Francji czy Belgii. To są bardzo niebezpieczne dla naszego narodu, który jest narodem w dużej stopniu katolickim i nie wiem, czy się w przyszłości da jakby uchronić przed tym. Tak. Tu najgorsze to jest młodzież, bo dzisiaj młodzież jest w internecie i czyta to, co jest w internecie. Nie ogląda bardzo telewizji, ale internet ją bardzo fascynuje. Jak pan zobaczy w tramwaju, w autobusie, to młodzi ludzie siedzą w komórkach. I co mnie jeszcze boli, proszę pana, liczyliśmy, że szkolnictwo, które no już jakby w wolnej Polsce zaczęło działać, nadal nie bardzo interesowało się do tej pory sprawami patriotyzmu. Nie uogólniam, że wszystkie, ale dużo szkół nie interesuje się. My organizujemy na przykład pod pomnikiem Jana Pawła II uroczystości z okazji jego śmierci, jego urodzin, 3 maja, czy nawet jego pontyfikatu, rocznicę. Nie widziałem, żeby kiedykolwiek przyszła szkoła w tym samym dniu pod pomnik Jana Pawła II. Czy to na Zaspie, czy w Parku Regana, nie ma. I w związku z tym boję się, że nie ma tego wychowania, że nie potrafią młodzi ludzie zrozumieć, kim był papież i że przecież oni zawdzięczają wolność Polsce. Ta Polska, jaka ona dzisiaj jest. Ona jest Polską wolną, niepodległą. Co by było, gdyby byli tu Rosjanie i by rządzili? To jest ten problem. Każdy powinien sobie to pytanie postawić. Gdzie Polska by była, gdyby nie było Jana Pawła II?
Tego typu promocje różnych publikacji, które się pojawiają, czy książek na przykład, choćby tej, która się właśnie pojawiła na rynku, zdaniem wielu ekspertów, jest to pisane pod góry zaplanowaną tezę, która ma zrobić z papieża Jana Pawła II obrońcę pedofilów. Autor w tej książce potraktował poważnie doniesienia obyczajowe składane przez współpracownika SB, księdza Anatola Boczka, który funkcjonariuszom budował wizerunek kardynała Sapiehy jako dewianta seksualnego i tego typu właśnie narracje. Jak do tego się ustosunkować? Jak to komentować? Mówi pan o kolejnym pokoleniu młodych ludzi, którzy tego typu informacje również zbierają i do nich to dociera.
Tak,
jak się bronić przed tym?
Ale proszę zwrócić uwagę, że to dostaje się do określonych mediów, o których tu wspomniałem i że ci, którzy decydują się o publikowaniu, o puszczenie na antenę takich audycji, nie zdają sobie sprawy, jaką wielką krzywdę robią tej młodzieży, że oparte to jest w dużym stopniu na materiałach wątpliwych i wichrują ludziom poglądy. I jeżeli jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to ja bym sugerował, żeby za taką audycję nałożono parę milionów złotych kary, bo inaczej nie powstrzymamy tego trendu, który, jeżeli on pozostanie bezkarny, to jest to bardzo niebezpieczna gra. Ja mówię jeszcze jedno, panie dyrektorze. To, co się dzieje, może wywołać duży zamęt, jeżeli nie dojdzie do jakichś rozruchów na ulicach. Jeżeli nie dojdzie, oby nie. My byliśmy żołnierzami, szarymi żołnierzami Solidarności, ale i papieża. Jan Paweł II powiedział, że nie dopuśćcie do tego, żeby rozlała się krew. Polska krew lała się w XX wieku zbyt obficie. I nie róbcie tego. Myśmy byli bici, zabijani, księża i tak dalej, ale proszę zwrócić uwagę, za wyjątkiem jednego sierżanta Karosa, który zginął szarpiąc się z młodymi ludźmi w tramwaju, nikogo z władzy nie uszkodziliśmy, nie pobiliśmy. W związku z tym pamiętamy, Jan Paweł II mówił, nie dopuśćcie do bratobójczych walk, bo krew polska jest droga.
A jednocześnie prymas polski, kardynał Stefan Wyszyński, mówił, że jeżeli będą chcieli przyjść, to zaatakują najpierw Kościół, prawda? I o tym również mówił. Dzisiaj profesor Ryszard Legutko ataki na świętego Jana Pawła II określa jako moralne zabójstwo, by żaden katolik nie mógł czuć się silny. Mówiło się również na różnych kampusach o opiłowywaniu katolików i tak dalej, i tak dalej. O atakach, marszach równości, na których wyszydzano wizerunki Matki Bożej i również papieża, no to się dzieje na co dzień. No to mamy reagować czy nie? Czy powinniśmy reagować w jakiś sposób?
Panie redaktorze, w Gdańsku mieliśmy tutaj ataki na pomnik Jana Pawła II, Ronalda Reagana. Reaganowi upiłowano rękę. Myśmy tą rękę naprawili, bo mieliśmy jeszcze figurę gipsową. Kosztowało to 11 tysięcy. Ale Jana Pawła II i Ronalda Reagana oblano dwukrotnie farbą. I to stało się po manifestacji w Gdańsku, kiedy pani prezydent szła na czele pochodu, a przed nią szedł parę metrów z przodu człowiek, który niósł waginę i w środku obraz Matki Boskiej. I pani Dulkiewicz tego nie widziała. Proszę pana, jakież to jest płytkie, jakież to... Ja jestem pod wrażeniem tego, co powiedział pan premier wczoraj w oświadczeniu, broniąc Jana Pawła II. Dzisiaj ma być przyjęta rezolucja czy uchwała Sejmu w tej sprawie w obronie Jana Pawła II. Ale ksiądz arcybiskup Jędraszewski powiedział parę pięknych zdań o obronie Jana Pawła II, o sytuacji. Ja jestem już człowiekiem starszym i tak dalej. Mam już 85 lat i przeżyłem swoje wojny i tak dalej. I komunizm. Siedziałem dwukrotnie w więzieniu i chciałbym, żeby w końcu ta Polska była spokojnym narodem, demokratycznym narodem, żeby nie było wśród nas waśni tego typu. Bo święte osoby, które tyle dały dla Polski, powinny być szanowane przez cały naród.
Przywołał pan arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Obecna walka poprzez kłamstwa i insynuacje jest drugim zamachem na świętego Jana Pawła II. Niszczy się jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny. Próbuje się odrzeć z czci i szacunku. No to są mocne, mocne słowa arcybiskupa Jędraszewskiego, ale wy pod nimi się też podpisujecie.
Tak, oczywiście. My znamy księdza arcybiskupa Jędraszewskiego. Nawet jeździliśmy do Krakowa w jego obronie, kiedy jego tam też napastowali. Natomiast aż dziwne, że Kraków, taka stolica papieża i tak dalej, kiedy na Franciszkańskiej 3 odbywały się pod oknem, gdzie papież nocował i tak dalej, spotkania, że dzisiaj ludzie tego nie pamiętają. Że krakowianie tego nie pamiętają. Ale i u nas też trzeba o tym mówić. Jeszcze chcę powiedzieć, że my teraz w najbliższą niedzielę o godzinie 11 zamówiliśmy mszę w kościele świętej Brygidy w intencji zaprzestania ataków na Jana Pawła II. Chcemy odczytać to oświadczenie i złożymy kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II przy bazylice świętej Brygidy, ale również i na zaspie przy pomniku Reagana i papieża. Także chcemy uspokojenia nastrojów, refleksji nad sytuacją. Nie wolno, bo to nie jest tylko grzech, ale to jest po prostu, to jest wielka zbrodnia przeciwko pamięci narodowej. 1000 lat ten Kościół idzie z nami przez wieki. Tyle ofiar, co chociażby Kościół poniósł w ostatniej wojnie, w stanie wojennym i tak dalej. Czy tego mało? Jakieś zdarzają się pedofilskie historie, ale trzeba pamiętać również o wielkich czynach ludzi, chociażby tak jak u mnie z moim przyjacielem przyjeżdżał do mnie ksiądz Zych, który miał przyjechać również na parę dni do mnie na urlop z Braniewa, ale nie dojechał, bo go tam zabito. Dlaczego tak się dzieje, że tylu księży ginie ginęło w czasie wojny. To rozumiem, bo Niemcy mieli taki zamiar. Ale żeby w polskim narodzie zabijano księży, to jest niepojęte.
Trzeba sprzeciwić się temu szaleństwu, napisaliście również w oświadczeniu. I apelujemy do Państwa o mądrość, o spokój, o modlitwę i o szacunek do drugiego.
O wyciszenie nastrojów, o refleksję nad przeszłością, o refleksję nad tym, niech sobie każdy weźmie książkę i przeczyta, co papież mówił na Zaspie, co mówił na Westerplatte, co mówił w Gdyni, tu z najbliższych terenów. Ale przecież Jan Paweł II był tu na wybrzeżu dwukrotnie. Także jest do czego wracać i tu nie chodzi o to, żeby Janowi Pawłowi II przyszywać, ale trzeba mu oddać cześć za to, co zrobił dla narodu, dla nas Polaków.
Bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.